Od wczoraj, siostry bracia, Pan Bóg nam przypomina, jak epoka sędziów zamieniła się w monarchię, w ludzie wybranym. I można powiedzieć, oczywiście to jest skrót dłuższego fragmentu pierwszej księgi Samuela, co dzisiaj słyszeliśmy w pierwszym czytaniu. W każdym razie na podstawie tego, jak ostre było wczoraj to zmaganie się Samuela z ludem, jak on nawet powiedział, że będziecie prosić Pana Boga, a on nie wysłucha. Dzisiaj się od razu okazuje, że na kartach Starego Testamentu Pan Bóg nie jest taki. Znaczy oni się uparli, że nie chcą już mieć takiego króla, którego nie widać, który jest wszechpotężny. Chcą mieć takiego jak inne narody. I Pan Bóg im towarzyszy w tej drodze. Znaczy to bardzo wyraźnie widać, że to wezwanie do świętości, do tego, żeby być innym, ciągle będzie im towarzyszyć. Czy Pan Bóg im nie pozwoli o tym zapomnieć? Starożytność to jest taki czas, kiedy wiele narodów do swoich królów mówią: o boski, o nieśmiertelny. Samuel ze wskazania Bożego wybiera na pierwszego króla w Izraelu, początek monarchii. Człowieka, który owszem, mamy od razu dziś przedstawioną jego genealogię, sięgającą aż do protoprasty rodu Beniamina, ale właśnie, to od razu rzuca się w oczy uważnemu słuchaczowi, czytelnikowi, że Beniamin to jest najmniejsze pokolenie wśród plemion izraelskich. No, nic księga nie notuje, jak zareagowali na to starsi ludu i w ogóle cały lud, ale co to w ogóle za pomysł jest, żeby na króla wybrać kogoś, kto pochodzi z najmniejszego rodu, z takiej najmniejszej rodziny, więc też jakoś pewnie w kategoriach ludzkich najsłabszej. Piękne jest to, że Pan Bóg w tym najmniejszym narodzie znajduje kogoś, kto jest o głowę przewyższający cały lud. Przynajmniej tak zewnętrznie, nie? Taki przystojny człowiek. Znalazł się akurat tam, wśród takich najmniejszych. Jest tych szczegółów wiele, w każdym razie to pokazuje ten kierunek, że Pan Bóg im będzie towarzyszył. Że Pan Bóg wie, że to jest forma odrzucenia mnie, ale ja od was nie odstąpię. Będziecie ciągle moim ludem i będę was ciągle prowadził tak, żeby ta inność na was była brzemieniem, żeby ona wam ciążyła, żebyście faktycznie zdawali sobie z tego sprawę, że moją wolą jest ta różnica, że nie pozwolę, żebyście się upodobnili całkiem do narodów pogańskich, żebyście wszystko robili na ich modłę. No i trzeba to też czytać w kontekście naszego życia. Trzeba to też czytać tak, jak Pan Bóg to dzisiaj do nas mówi. Co to dla nas oznacza? Chłopak, który idzie z polecenia ojca szukać osłów. Jakie analogie znaleźć? Dzisiaj osłów nikt nie szuka, ale to jest takie oczywiście praktyczne, pożyteczne zajęcie, ale to król ma być od razu z niego? Tak, Pan Bóg tak decyduje. Czyż nie namaścił cię Pan na wodza nad swoim dziedzictwem? I potem mamy ten psalm, jeden właśnie z takich, które towarzyszyło już trochę późniejszym, bardziej uroczystym, przygotowanym obrzędom tego przejęcia władzy, tego namaszczenia, czynienia chłopaka czy mężczyzny Mesjaszem w Izraelu, tym, który jest namaszczony przez Pana Boga. Oby faktycznie i w naszym życiu znalazł ten psalm zastosowanie, że Król się weseli z Twojej potęgi, Boże, i z Twojej pomocy tak bardzo się cieszy, bo jest świadom tego, że pochodzi z najmniejszego rodu, że każdy, kto próbuje czymś zarządzać, innymi kierować, opiera się o Bożą mądrość, o to, do czego go Pan Bóg uzdolnił, w co go wyposaża. Tak jest ten początek monarchii przez Pana Boga jednak otoczony Jego łaską i troską. I to są bardzo wyraźne sygnały także dla nas. Jak Pan Bóg towarzyszy człowiekowi w tym Jego odchodzeniu, w tym Jego sprzeciwie, to także słychać w tej Ewangelii. Jezus narażając się, i to natychmiast się narażając, na rodzaj właśnie buntu i sprzeciwu. Bo wszystko ma być tak, jak jest zaplanowane. Są pewne schematy społeczne, są pewne układy religijne. Jak to może być, że człowieka, który jest traktowany jak zawodowy grzesznik, kolaborant, Chrystus wybiera na jednego z apostołów. Tu wspomniany jest ten Lewi, Mateusz, ale zaraz przy nim wspomniany jest jego ojciec Alfeusz. Jaki rodzaj zmian Jezus dokonuje w tym rodzinnym układzie? Kiedy ten chłopak odszedł do tego zawodu, co tam się musiało dziać między nim a jego rodzeństwem, między nim a jego rodzicami? Jak Marek Alfeusza wspomina, to znaczy, że to jest też ważna postać potem w Kościele, w tej wspólnocie uczniów Pana Jezusa. Jezus potrafi wydobyć kogoś, kto wpadł do komory celnej, ale po to, żeby razem z nim potem wydobyć tych, od których to aż jest gęsto. To ta narracja ta biblijna, pamiętajmy, tam się oszczędza każde słowo. Jak się je pisze, to ono ma znaczenie. W jednym akapicie Łukasz 3 razy powtarza parę. Celnicy, grzesznicy, celnicy, grzesznicy, celnicy, grzesznicy. Jezus między nimi. To jest tekst, który dla nas również powinien być widoczny. Nie? Powinien od razu jakby w tej narracji ewangelisty rodzić taki rodzaj konfrontacji z nami. A ty co o tym myślisz? Że wśród celników i grzeszników siedzi Jezus i pije i je z nimi. Po to, żeby nam dać znać, że nie zapomina o godności ludzkiej, że przyszedł po to, nie żeby zaakceptować, nic się nie dzieje, niech każdy robi co chce. Przyszedł po to, żeby zmienić życie, żeby powiedzieć, pójdź za mną. Myślę sobie jeszcze tak, kiedy dzisiaj słuchamy tego, że Jezus je i pije z celnikami, grzesznikami, że też nas przecież zaprasza na Eucharystię, żeby z nami siąść, jeść i pić. I teraz na ile gdzieś pomiędzy nami w Kościele jest rodzaju takiego zlekceważenia momentu, takiego wyświechtania. No jak zaprosił mnie, żebym z nim jadł i pił, to jem i piję. Nie? I spożywam tam te kolejne dekagramy czy kilogramy Komunii Świętej. Czy one związane są z tym Jezusowym pójdź za mną, że po to Cię karmię moim ciałem, po to Cię poję moją krwią, żebyś był tak jak ja, żebyś nie był tak podobny jak dziadek, pradziadek, rówieśnicy Twoi, współcześni tej epoki. Że tu cały czas to podobne, niepodobne, o którym mówiliśmy wczoraj, słyszeliśmy to od Pana Boga, też się rozlega. Upodobnij się do tego, który przyszedł i zaprosił Cię, albo wprosił się do Twojego stołu. Amen.